To jest ostatnie w tym roku spotkanie w programie.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
A w mijającym roku bywało, że unosiliśmy się i to wysoko. W marcu ukazała się książka Który tak śpiewa? Ptaki w kulturze. Nowatorska książka o relacji między ludźmi i ptakami.
Sikorka bogatka.
Nie nasza.
No tak, proszę pamiętać o tym, że ptaki, podobnie jak ludzie, mają swoje dialekty. Także śpiewają różnie w różnych miejscach. Cały czas naukowcy się głowią, dlaczego w ogóle te dialekty wyewoluowały. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu samice lubią swojskich chłopaków, lubią swoich.
Czyli nie nasza, to znaczy nie z Polska, czy nie z Lubelszczyzny?
Raczej nie z tej części, powiedzmy, Europy.
Który tak śpiewa, Ptaki w kulturze, książka o relacji między ludźmi i ptakami, ukazała się w lutym nakładem wydawnictwa Universitas, a panowie są jednymi z czterech redaktorów tej książki, ale także autorami tej książki. To książka, która jest wynikiem konferencji.
To było bardzo ciekawe spotkanie, bo spotkały się dwa światy. Ornitolodzy, przyrodnicy, terenowcy i humaniści. Wspólnym oczywiście tematem były ptaki. Ptaki w kulturze.
Dwa indeksy. Jeden to indeks nazw ptaków. On jest naturalnie bardzo obszerny, ale zdecydowanie obszerniejszy jest indeks nazwisk twórców, którzy wykorzystali te ptaki. Dopiero patrząc na indeks, zobaczyłam, jak bardzo intensywne to zjawisko w świecie kultury. Po co nam ptak w kulturze? Właściwie od samego początku, bo pierwsza sowa 30 tysięcy lat temu, prawda? Dlaczego akurat ptaki?
No, to jest bardzo dobre pytanie, na które myślę wszyscy uczestnicy tego spotkania próbowali odpowiedzieć. Ptaki nas fascynują na wiele sposobów. Bardzo dobrym chyba takim obrazem tej naszej fascynacji jest mit o Ikarze. Czyli właśnie ten symbol wolności, uniesienia się, prawda, w powietrze, tej swobody, latania. Myślę, że to było to, co zawsze fascynowało ludzi w ptakach. Ale myślę też, że to, że one są po prostu piękne, barwne, charakteryzują się skomplikowanymi zachowaniami, tańcami godowymi. Fascynują nas swoim śpiewem, swoją wokalizacją, migracjami, wędrówkami, tym, że są w stanie przemieszczać się pomiędzy kontynentami, pokonywać tysiące kilometrów. Oczywiście w niektórych tekstach literackich, w niektórych filmach, obrazach są one tłem, prawda? I czasami sobie nawet nie uświadamiamy. Ale jakże ten nasz świat byłby ubogi bez tych symboli, bez tego tła i bez obecności tych ptaków właśnie w tych różnych utworach literackich, sztuce, kulturze, mitach, przysłowiach, naszym języku. Proszę zobaczyć, ile jest, prawda, przysłów. Na przykład takie przysłowie typu zbijanie bąków wiąże się prawdopodobnie z tym, że kiedyś polowano na czaple. Natomiast bąki to są takie właśnie ptaki, czaple, które gdzieś tam żyją w podmokłych szuwarach. No nie mają zbyt smacznego mięsa. I polowanie na nie było uważane za coś bezsensownego. Często nadużywamy pewne, prawda, sformułowania, nawet nie wiemy, skąd one się wzięły.
Jeżeli patrzymy na to, jak w kulturze, mitologii ptaki pojawiają się w roli różnego rodzaju takich symbolicznych przedstawień religijnych, prawda, wszystko to jakby od razu nam każe patrzeć na nie jak na szczególnie wyróżniane przez człowieka od początku istoty, którym przypisywano bardzo wiele atrybutów. To są atrybuty wiążące się z potrzebami człowieka, z jego tęsknotami, z tym, żeby wzbić się w powietrze, zobaczyć, jak świat wygląda z góry, jak może ptak nas przeprowadzić do innego wymiaru, więc to od razu narzuca pewną perspektywę, w której jest tajemnica, pytanie o sprawę ostateczną, ale i zachwyt, o którym mówił Marcin, barwami, zwyczajami.
Jak zmieniał się nasz stosunek do ptaków?
Te pierwsze teksty, na przykład Myślistwo o ptasze Cygańskiego w XVI wieku, które się ukazało, no to oczywiście to była taka książka typowo kulinarno-myśliwska, czyli...
Użytkowo.
Użytkowa, tak. Natomiast oczywiście na przestrzeni tych wieków coraz bardziej tu twórcy zaczęli właśnie koncentrować się na tych sprawach estetycznych, artystycznych.
Dzięki temu, że mówimy o nich, to zaczynamy się przyglądać temu, co jest wokół nas, prawda? Żeby obserwować przyrodę, nie trzeba już dzisiaj wyjeżdżać, o tym doskonale wiemy, za miasto, bo i w samym mieście wychodzimy z domu albo wyglądamy przez okno i pierwsze stworzenie, jakie zobaczymy, oprócz człowieka oczywiście, to będzie zapewne ptak.
W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej o ptakach opowiadali profesorowie Aleksander Wójtowicz i Marcin Polak. Obserwowanie ptaków stało się bardzo modne. niemodna, natomiast stała się moda.
Chociaż pracowałyśmy obydwie w modzie, nie zadawałyśmy sobie pytania, kto stoi za tym, kto produkuje te ubrania, w jakich warunkach to jest robione, jakim kosztem, nie tylko finansowym. I w tym kontekście myślę, że warto się nad tym pochylić, żeby po prostu zdawać sobie sprawę, tak? Bo wiadomo, że są ważniejsze tematy, ale każdy z nas może dużo zmienić w tym swoim codziennym życiu i od tego zacząć, a podstawą jest wiedza.
I jak bardzo to jest w ogóle powiązane z tym, co dzisiaj się dzieje na świecie. Ten świat naciągnęliśmy już do granic możliwości. Wyczerpaliśmy wszelkie zasoby. Jeżeli ja czytam o tym, że na świecie kończy się piasek, czy woda, czy no przecież to nie są rzeczy, które w ogóle kiedykolwiek nam się śniło, że mogą się skończyć, prawda? Zaczynamy sobie w ogóle zdawać sprawę z tego, jak nasze czyny, takie pojedyncze, jednostkowe, ale też niestety bardzo mocno dostarczane nam przez wielki przemysł, dlatego nie chciałabym być tu tą osobą, która będzie zrzucać na państwa czy na nas wszystkich odpowiedzialność, tylko jednak chciałabym ciągnąć do odpowiedzialności duże firmy, duże korporacje i duże przemysły. No ale one nie będą pociągnięte do odpowiedzialności, jeżeli my oddolnie nie będziemy tego wymagać. Oczywiście też odgórnie, legislacyjnie, prawnie, ale jednak ja jestem za tym, żeby zawsze spróbować mieć tą odwagę zapytać w sklepie, czy pani wie, skąd pochodzi to, co ja teraz kupuję.
Kiedy wyście się zorientowały, że coś jest nie tak?
No ja przez 10 lat siedziałam w modzie od 16 roku życia, od stylizowania, asystowania w magazynach modowych, w różnych firmach odzieżowych, też tych z szybką modą niestety. Prowadziłam własną markę odzieżową. Kochałam tą modę. Byłam w księgarni. To było za granicą. Poszłam na dział mody, bo chciałam jakąś książkę o modzie sobie kupić i tam zobaczyłam książkę, która nazywała się Duży koszt taniej mody. Zaczęłam przeglądać, zaciekawiłam, więc ją kupiłam, usiadłam sobie. I ją praktycznie naraz pochłonęłam i z każdą kartką byłam coraz bardziej przerażona. Okazało się, że jakby za tą piękną kotarą jest cały świat, który nie jest już tak piękny. Jest przerażający, jest smutny, okrutny i się wkurzyłam. Po prostu się wkurzyłam, poczułam się po prostu trochę użyta, że ja zajmuję się promocją, produkcją rzeczy, których de facto nikt nie potrzebuje. Tak? Ten koszt oprócz tego finansowego jest po prostu ogromny. Było dla mnie największym szokiem, że ja pracowałam tyle lat i nigdy nie zadałam z tego pytania i też nigdy mi nikt o tym nie powiedział, że to jest jakaś taka tajemnica Plisznara. Chodziłam od człowieka do człowieka i pytałam się, czy ty wiesz, kto produkuje tą bluzkę? Czy ty wiesz, ile tysięcy litrów wody zostało zużyte? W jakich warunkach? Ile tego jest w ogóle produkowane? Dlaczego to ta jest tak tanie? Dlaczego jest tak słabej jakości? I okazało się, że no większość ludzi też sobie nie zadała tego pytania, a nawet jeżeli sobie je zadała i znalazła tą odpowiedź, trochę udawała, że tego nie słyszała i szła dalej, tak? Dalej szła do pracy, robiła to, co robi, a ja po prostu poczułam, że nie jestem w stanie. Po tej książce zaczęłam kolejne książki, weszłam w internet, obejrzałam kilka dokumentów, bo jeszcze przeczytać to jest jedno, ale zobaczyć, poznać historię konkretnych osób, które stoją z naszymi ubraniami, poczułam wielką niezgodę w sobie na to, że nie chcę tego wspierać.
Pojechałam do Azji, chciałam zobaczyć też, jak te ubrania powstają. Oczywiście mnie to przeraziło, a byłam tylko w Wietnamie, więc nawet Chin i tych takich najbardziej przemysłowych ośrodków już nie zwiedziłam. Moda w dotychczasowym kształcie nie ma już absolutnie sensu, bo nikomu z nas nie robi dobrze.
Tak sobie myślę, że może zacząć od spraw bardzo prostych. Pierwsza sprawa, która przychodzi mi do głowy, to słowo dobra. Bo jak byłam mała, to jak mama kupowała mi kurtkę, to dobra kurtka to była kurtka ciepła, z porządnego materiału, byle nie za mała, za duża o 3 numery oczywiście mogła być niestety, ale w związku z tym mogłam chodzić w tej kurtce przez kilka kolejnych sezonów. Jak już dorosłam i sama sobie kupowałam dobrą kurtkę, to dobra kurtka, ona miała być ładna, a ja miałam w niej wyglądać świetnie. Natomiast teraz, co to znaczy dobra kurtka? To słowo znaczy w tej chwili coś zupełnie innego, prawda? A przynajmniej dobrze by było, gdyby znaczyło.
Dobrze czasami wrócić jest do tego, co było. Bo ja też przeżyłam. Myślę, że każdy z nas przeżył kurtki o wiele rozmiarów za duże. I nie mówię, że teraz mamy nosić tak, jak już jesteśmy dorośli. Ale rzeczywiście, żeby jak już coś chcemy kupić, czy potrzebujemy czegoś, to po prostu najpierw przejrzeć, tak, co mamy w szafie, zastanowić się, zobaczyć na te metki, zobaczyć, z czego taka kurtka jest zrobiona. Iść na tą jakość, nie ilość. Tak? Mieć jedną dobrą czy dwie kurtki. I to jest dla mnie też ten plus lumpeksów, czy w ogóle rzeczy z drugiej ręki. Łatwiej jest kupić coś dobrej jakości w tym lumpeksie, bo tam już widzę, jak ta rzecz została po kilkunastu, kilkudziesięciu praniach, jak się zachowuje, że jeżeli ona to przeżyła, to jeszcze ze mną będzie na długi, długi czas. Nie mówiąc o tym, że wtedy to jest już za ułamek ceny, którą byśmy zapłacili w sklepie. No i że de facto ratujemy coś trochę ze śmietnika, z tego wysypiska w Afryce, więc jest to wygrana, wygrana, wygrana.
Areta Szpura i Anna Pięta opowiadały w Teatrze Starym o tym, że niemodny jest dziś brak refleksji na temat mody. Z mody natomiast nie wychodzi Jeremi Przybora. W związku z ukazaniem się książki Wraz, czyli bez, opowiadania i listy z krainy nonsensu, zawierającej jego teksty, Teatr Stary odwiedzili Magda Umer i syn pisarza Konstanty Kot Przybora.
W tej książeczce są dwa opowiadania, Płaszcz i Hotel pod Orłem. To jest opowieść o spotkaniu z nieżyjącym ojcem właśnie. A Płaszcz, bo to jest tak jak gdyby rama taka i dlatego mnie też bardzo zależało, żeby te dwa opowiadania się znalazły w tym zbiorze, bo to jest taka rama życiowa, bo jeden jest o ojcu nieżyjącym, a drugi jest o żonie również Alicji. Nieżyjącej. Czyli to jest całe życie taty ujęte w dwa opowiadania, obydwa na temat właśnie przemijania.
Więc z jednej strony ma coś takiego, że pisze bardzo poważnie o bardzo poważnych, ostatecznych rzeczach, a z drugiej strony ma tę ciągłą potrzebę rozchmurzania, rozweselania siebie i nas. Czyli jak gdyby powiedzenie, no to życie jest krótkie, za chwilę się skończy, wy wierzycie, że jeszcze potem coś będzie, ja nie. I trzeba korzystać, póki jesteśmy tutaj na tej ziemi, żeby jakoś było milej niż ta szara rzeczywistość, która nas otacza. I miał też cudowny dystans i poczucie humoru na temat własnej twórczości. Opowiadał mi, że najpiękniejszą recenzją jego twórczości jest recenzja dźwiękowca Bogdana Kryspina, którego znałam i który nagrywał ogromną część kabaretów w telewizji, który tam po jakimś nagraniu przyszedł do Jeremiego i powiedział: Panie Jeremi, tych pana głupot to ja mogę słuchać bez przerwy.
Czy Jeremi Przybora był oderwany od rzeczywistości?
Bardzo był oderwany od rzeczywistości. Ja zrobiłam o nim film i między innymi w którymś momencie tego filmu kilka osób opowiada o tym, jakim był dystraktem. Alicja opowiada, jak jechali kiedyś, wieźli kota małego i poprosił go Jeremi, żeby wycieraczki poprawił, czy coś takiego. Dziecko
szybkę
wyszło.
Umył.
Szybkę umył. Tak. Dziecko wyszło, umyło szybko, on odjechał i zostawiło tego chłopca.
Na szczęście nie na długo.
Na szczęście jednak. Nie na długo. Moja ukochana o nich opowieść to jest, jak pojechali odebrać nowego Fiata, ale pojechali jeszcze starym Fiatem 125P. Jeden z nich prowadził tego starego, jeden tego nowego i na skrzyżowaniu obydwa się zdarzyli.
Niezbyt, ale to taki
ale
był,
troszkę.
To taki, no. A to też trzeba pamiętać, co to było samochód PRL-u, znaczy jaka to była wartość
jaki
przedmiotu.
Jakie to było szczęście, tak? Że ktoś w ogóle ma.
Więc dwóch facetów jedzie, jeden za drugim i się stuka dwoma Fiatami. I każdy się spodziewa no, co najmniej mordobicia albo nawet może jakichś jeszcze gorszych sytuacji z użyciem kluczy metalowych i tak dalej. A widzi dwóch facetów, którzy wychodzą z tych samochodów i obydwaj się zataczają ze śmiechu.
Kiedyś była śnieżyca, zima, stulecia i odpowiada to Wiesław Michnikowski, Jeremi. Wychodzi na dwór i na parkingu stoi tyle samochodów w śniegu, że on nie ma pojęcia, który jest jego. Zaczął tak sobie coś przypominać, odśnieżać ten samochód. Jak już odśnieżył, to zauważył, że to nie jego, więc zasypał.
Czy Jeremi Przybora nie miał kłopotów z cenzurą?
To, co pisał tata, nigdy nie było bezpośrednią walką z czymkolwiek.
Jakby nie było satyrą, zawsze zżymał się na to, że ktoś mówi o nim satyryk. On się czuł humorystą i to jest może jakaś... Zasadnicza różnica to jest taka, że humorysta nie ma żadnej radości z tym, że kopie leżących. I Jeremi tego nigdy
ale to
nie
właśnie
robi.
Nawet dosyć dobrze opisuje we wstępie Michał Rosinek tutaj w tej książeczce, że to jest no, inny w ogóle rodzaj podejścia też do rzeczywistości tak naprawdę. Ta książeczka ma takie dwa działy jak gdyby. Jedne to są listy z podróży tak zwane. Oczywiście to nie są jakieś dalekie podróże, bo to głównie się wszystko kręci w okolicach
jednego
mieszkania
miasta.
Warszawy i wszystko jedno, jakie to jest miasto, ale jednego. A druga część to są opowiadania, które są już bardziej takie no, surrealistyczne. Natomiast te listy z podróży, jeżeli się je przeczyta dosłownie, to są strasznie śmieszne już. A jeżeli się je przeczyta pod takim jakby jednak no, światełkiem takim, jak światło ultrafioletowe, gdzie widać trochę co innego, no to jest absolutnie genialny opis PRL-u, bo każdy list jest na temat jakiegoś zjawiska typowo PRL-owskiego To jest strasznie śmiesznie opisane, ale jednak to jest dokładnie właśnie na ten temat, jaki to jest totalnie absurdalny świat.
Do swojego świata zaprosi nas w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Joanna Koncecho, znakomita rysowniczka, która nigdy nie chciała ilustrować Andersena.
Z tego wydania Żancerowskiego okładkę pamiętam świetnie, Królowa Śniegu, ale w ogóle nie pamiętam żadnej ilustracji ze środka. W ogóle je pomijałam. To było bardzo, bardzo trudne zilustrować też Andersena, bo uważałam, że to jest niepotrzebne.
Tak masz z każdym tekstem, czy to jest przypadek Andersena?
To jest przypadek Andersena. Jego sposób opowiadania, przynajmniej na mnie tak działa, że włączam się film w głowie jednocześnie, ale nie mam potrzeby konkretyzowania tego, ani nie mam potrzeby, żeby ktoś dla mnie to robił.
Z tego, co mówisz, mam prawo wysuwać wniosek, że ty nie robisz ilustracji dla innych, tylko dla siebie.
Przede wszystkim dla siebie, albo przede wszystkim w zgodzie ze sobą.
Co musi być w tekście, co uruchomi ten twój projektor w głowie? To jest sama fabuła? To jest coś, czego w tekście nie ma, ale ty to tam poczułaś i zobaczyłaś?
Tekst musi mi dawać miejsce, a są takie teksty, które w ogóle nie dają miejsca. I właśnie jak poczuję, że jest miejsce dla mnie, że mogę poprowadzić jakby równoległą opowieść do tekstu, tylko że obrazem, no to wtedy ja wiem.
Kiedyś się zastanawiałam, dlaczego jak ja patrzę na twoje ilustracje, to one się ruszają. I dzisiaj dopiero, jak wiał taki silny wiatr i szłam właśnie na spotkanie z tobą i widziałam tę trawę, która się rusza, to zrozumiałam, że to chodzi o to, że ty robisz rysunki z ruszającej się trawy.
Ta trawa to jest w ogóle stwór, który ja uwielbiam, bo ona jest taka niezniszczalna totalnie. Nawet jak ją wypali na pieprz, jak to mówi mama moja, to ona i tak się z czegoś tam urodzi z powrotem i urośnie. Także dla mnie trawa to jest w ogóle coś, co mnie bardzo zawsze i wzrusza i czuję się naprawdę jakby, nie wiem, w jakimś sensie powiązana z trawą. To, co powiedziałaś, to mnie bardzo zaskakuje też i teraz muszę sobie trochę o tym pomyśleć. Ja uwielbiam też rysować trawę. Robię sobie swoje własne łąki, uwielbiam to robić. Tam sobie sadzę różne rzeczy. I ździebło, poździeble, tak sobie te trawki rysuję. Ale nie myślałam, że to się rusza. Muszę się przyjrzeć.
Nie powiedziałaś, co sadzisz? Nie dzielisz świata na trawy, kwiaty, chwasty?
Proszę, że są roślinki ładne i brzydkie. Nie, w ogóle wszystkie są chyba ładne. Każdy mi się coś podoba. W ogrodzie, no przyjęłam do wiadomości, że niektóre trzeba wyrwać, bo to są chwasty, a niektóre trzeba zostawić, bo to są warzywka i dobrze, jeżeli urosną, bo nakarmią rodzinę, ale teraz jak patrzę nawet na chwasty, to są piękne rośliny. Jak na przykład uważam, że jednym z najpiękniejszych bukietów, kiedykolwiek widziałam i który mnie naprawdę aż zachwycił. Kiedyś mój wujek przyniósł mojej cioci bukiet pietruszki. Taki gruby, ogromny bukiet pietruszki. Albo Naci od marchwi, jest tak piękna.
Ja ostatnio jestem zakochana w liściach rzodkiewki.
Piękne. I super pesto można zrobić z liści rzodkiewki, moja siostra robi.
A ty gotujesz?
Gotuję. No gotuję niestety chyba z przymusu. Pamiętam, że chyba miałam 11-12 lat, kiedy właśnie się zaczęło moje gotowanie, takie przez telefon trochę, trzeba było w wakacje zadzwonić do mamy, co ma być na obiad, tak? Do pracy, do mamy. Mama wtedy mówiła, to zrób to, to, to i to. No ja to po prostu wykonywałam. A skoro byłam najstarsza też z rodzeństwa, to nie mogłam się od tego jakby troszkę wymsknąć. Gotuję, no i to nawet nie jest najgorsza kuchnia, tylko że ja w ogóle jestem beznadziejna. W jakiejś prezentacji pięknej dania w ogóle nie mam na to ani pomysłu, ani mi się nie chce chyba. No i zresztą mówią mi to w domu, że mamo, wiesz co, to jest smaczne, ale jakbyś jeszcze popracowała nad prezentacją, to by było jeszcze lepiej, nie?
A powiedz proszę, dokąd jadą ci dwaj mężczyźni na jednej z twoich ostatnich ilustracji? Nie mam pojęcia do czego.
No. A, do nowej książki. No to oni, to znaczy nie wiem gdzie jadą i tak naprawdę nie ma znaczenia. Dokąd jadą, ma znaczenie, że jadą.
A kim są?
I też nie ma znaczenia dla książki, kim są. Bo to jest jakby trochę tak, jakby to wytłumaczyć. To jest coś, czego w tekście wcale nie ma. To jest część jakby takiej ramki do tego centrum, które wyznacza tekst. To ja sobie sama dodałam coś takiego. Jeden z tych panów właśnie będzie opowiadał tą opowieść. To jest po prostu pan z pociągu, z drugim panem z pociągu.
Czyli to tekst?
To jest tekst autora francuskiego. Nazywa się Gilles Baume.
Czy ty nie używasz więcej koloru teraz niż kiedyś?
Więcej używam. Tak, tak. Nie wiem, jakoś tak samo przyszło. I teraz jest po prostu więcej.
Rozplątał się ten worek z włóczkami z dzieciństwa po prostu?
Być może, tak. Trochę to trwało, ale ten kolor jakoś od kilku właśnie książek jest go więcej i w sumie dobrze mi z tym nawet.
Dobrze nam było w mijającym roku z Ewą Pobłocką. Genialna pianistka odwiedziła Lublin dwukrotnie. Mamy nadzieję, że przyjedzie też ze swoją nową książką. Właśnie się pisze.
Napisałam ostatnio jeden rozdział o filiżankach. Mianowicie jakoś tak ostatnio, nie wiem, zaczęłam zbierać filiżanki stare. Nie dlatego, że stare i że jakiś snobizm, tylko są po prostu piękne. Mają jakieś takie ciepło. I jak byłam jako dziecko właśnie z rodzicami w Związku Radzieckim, to między innymi miałyśmy z mamą koncert w Jarosławiu, do którego trzeba się było dostać pociągiem, jadąc z Moskwy, nie wiem, 8 czy 9 godzin. Jechała z nami w przedziale Kanadyjka, która była pracowniczą biblioteki w Montrealu. I opowiadała nam, że ona jedzie w podróż dookoła świata i że miała taki zwyczaj, że w każdym miejscu, czy tam w każdym państwie starała się czytać cokolwiek z danego, o danym kraju, czy z danego kraju. No więc w Rosji czytała Tolstoja. W oryginale zresztą. Mi się to strasznie podobało i jak pojechałam właśnie do Japonii na ten dłuższy czas, to wzięłam ze sobą trochę książek oczywiście w tłumaczeniu. Między innymi taki był noblista japoński, Kawabata się nazywa. I on pisał cudowne opowiadania, które no, rzeczywiście można zamknąć oczy i widzieć ten świat taki doskonały, taki narysowany cienką kreską. Między innymi takie opowiadanie o starych filiżankach. 300-letnia filiżanka, którą się bierze do ręki, na której widać wręcz ślady, prawie że szminki i kto to z niej pił, co z niej pił, jak ta herbata była przyrządzona i tak dalej. No i stąd właśnie ten pomysł filiżanek nagle się pojawił. I tak samo jak na przykład czasem kupuję książki gdzieś na jakimś rynku staroci i dostaję książkę bez okładki, z jakimś nazwiskiem, albo z dedykacją, albo czasem z czyimiś notatkami czy uwagami. I tak sobie myślę, kto to był, kiedy to było, gdzie to było, jakie to wrażenie zrobiło na tym miejscu. To kapitalne takie szukanie w przeszłości.
A co pani trzyma w puszce po kakao, które przywiozła mama kiedyś z podróży?
Stoi po prostu puszka po kakao, którą przywiozła mama.
A co pani przywozi z podróży?
Był taki czas, że bardzo dużo przywoziłam wazonów, dlatego że mama też przywoziła. Pamiętam, mama kiedyś ze schorem z Tuligrosza pojechała do Włoch i przywiozła cudowne takie dzbanuszki. To nawet chyba nie jest porcelana, z Gobbi. Rodzice kiedyś z Aumaaty przywieźli przepiękny kilim wełniany. Ja kiedyś na tak zwanym Pierewale, czyli na Ukrainie, kupiłam też ogromny taki kilim z takiej prawdziwej, szorstkiej wełny, który chciano mi na granicy zabrać, ale tłumaczka mnie wyratowała. No niestety mole go zjadły. Przywożę ołówki, ponieważ mi przypominają, mało miejsca zajmują, a przypominają różne miejsca piękne, na przykład jakieś parki narodowe. Ach, teraz byłam w cudownym parku narodowym, bo byłam w właściwie podróż mojego życia. W październiku byłam przez miesiąc, październik, listopad, w Ameryce Południowej, w Argentynie i w Brazylii. No i okazało się, że między koncertami są 4 dni wolne i mój zaprzyjaźniony, cudowny Dunk Tyson, który zna tam te tereny, mówi, słuchaj, ty nie siedź w São Paulo, bo tam jest tak smutno, musisz pojechać nad wodospady. I ponieważ byłam ze swoim asystentem, więc on zorganizował całą podróż, pojechaliśmy nad wodospady, one się nazywają Ibakue bodajże, może coś przekręcię. No obłędne miejsce zupełnie. Niagara przy tym to jest malutki wodospad. Tam było kilkadziesiąt. Można je było obejrzeć ze strony argentyńskiej i ze strony brazylijskiej. Te argentyńskie dawały obraz tego, że jest to tak olbrzymie, że zajmuje tak wielką przestrzeń. Natomiast po stronie brazylijskiej były no fantastyczne zupełnie widoki, jakby trochę bliżej. Również taki pomost, gdzie można było wejść jakby w środek największego wodospadu, gdzie był huk nieprawdopodobny i to takie obcowanie z taką groźną naturą, bezpośrednio właściwie. Byli odważni, którzy pływali łódkami tam pod tymi wodospadami, no to ja bym się na to nie odważyła.
Skoro o podróżach mowa, mówiliśmy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, także o tych, podejmowanie których jest niebezpieczne z innego powodu. Druga edycja festiwalu Bliski Wschód odbyła się w Lublinie. Jak tworzyć teatr w podziemiu i jak po wyjściu z podziemia nie oślepnąć od świateł. Jak pisać biografię twórczyń i twórców, których nazwisk nie można wymieniać, pytał Paweł Passini.
Stoimy podczas festiwalu Bliski Wschód przed takim dylematem, że tak naprawdę nie możemy ujawniać zbyt wiele na temat uczestników, a równocześnie robimy festiwal młodej, niezależnej białoruskiej dramaturgii, więc chcielibyśmy właśnie zapoznać wszystkich z twórczością tych ludzi i przedstawić ich po to, żeby mogli wystartować ze swoją karierą. Tymczasem oni cały czas konsekwentnie piszą do szuflady pod zmieniającymi się pseudonimami. I my im co możemy stworzyć? Możemy stworzyć warunki do pracy i ta edycja festiwalu w przeciwieństwie do poprzedniej dużo bardziej zorientowana jest na to, żebyśmy spędzili ze sobą czas i coś wypracowali. Hasłem festiwalu jest Zaproszenie do piekła. Tytuł jednej z piosenek Jacka Kaczmarskiego, bo koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego będzie jednym z wydarzeń festiwalu i to wydarzy się w rocznicę wybuchu stanu wojennego. 13 grudnia o godzinie 21:00 artyści teatru, który zszedł do podziemia, będą śpiewać piosenki Kaczmarskiego po polsku, w zupełnie nowych aranżacjach. Mam nadzieję, że pojadą z tym na piosenkę aktorską do Wrocławia. I to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą artyści będą grali po polsku w Polsce. Więc to jest też jakiś krok, jakiś próg, który wspólnie pokonujemy. Ale to, co najważniejsze podczas festiwalu Bliski Wschód, to jest laboratorium dramaturgiczne. Próba podejścia do zjawiska, które nazwaliśmy sobie teatrem instant. Czyli jest taka sytuacja, że się spotykamy na chwilę, naprawdę na chwilę. Wielu z nas spotyka się na chwilę. Tak się bardzo smutno, tragicznie składa, że dwóch moich najbliższych współpracowników z Białorusi nie żyje. Pierwszy Serż Mińskiewicz, tłumacz dziadów na język białoruski, któremu dedykowaliśmy poprzedni festiwal. A ten festiwal znowu dedykujemy koledze, który odszedł, wpadł pod lód, uciekając przed służbami, które czyhały na jego festiwal, który organizował. Aleks Strelnikow. W Białorusi nie ma takiej młodej osoby w teatrze, która by czegoś mu nie zawdzięczała. On był takim kimś, kto wszystkim mówił, rób koniecznie, dasz radę, świetnie się do tego nadajesz, powinieneś spróbować. Niesamowity pedagog. No i co możemy robić? Możemy próbować zrobić coś, żeby to z kolei ich praca nie poszła na marne. No i próbujemy się znaleźć w takiej sytuacji, że oto spotykamy się na te kilka dni nabuzowani, napełnieni tymi naszymi historiami, które z tamtej strony granicy są dużo bardziej bolesne. I wtedy rozmawiamy i przychodzą nam do głowy czasem ze złości, czasem z bezsilności, czasem z pasji. Przychodzą nam do głowy jakieś pomysły. Zazwyczaj te pomysły nie są realizowane. One uciekają gdzieś w trakcie pracy, znajdują się, nie wiem, w jakichś notatkach potem się do tego wraca i mówi, a tu był taki radykalny pomysł, ale to kiedyś. Chodzi o to, żeby spróbować złapać tę energię takiego krótkiego spotkania, na dworcu albo w jakimś mieście na dzień, dwa, bo bardzo często ludzie, z którymi współpracujemy, tak właśnie mogą przyjechać na chwilę, a potem muszą wrócić, szybko się wymieniamy informacjami, nie o wszystkim możemy mówić w miejscu publicznym, nie o wszystkim możemy mówić we wszystkich mediach, przez które rozmawiamy. Na naszym festiwalu będzie na przykład bardzo jasno określone, co można, czego nie można fotografować, ponieważ niektórzy nie mogą znaleźć się na tych zdjęciach i nie chcą się znaleźć. A chcemy, żeby dla tej coraz większej diaspory białoruskiej tworzyć możliwość kontaktu z tym, co jest najbardziej żywe po tamtej stronie też. Mimo, że ukryte, mimo, że w podziemiu to żywe. To połączenie jest najważniejsze. Najtrudniej się porozumieć ludziom, którzy wyjechali, z tymi, którzy zostali. Każdy ma swoje argumenty. Zazwyczaj to są dylematy tragiczne. To musimy jako ludzie teatru, czyli specjaliści odłączenia i tworzenia takich sytuacji, w których się może spotkać ze sobą.
Przypomniała mi się wystawa w Galerii Labirynt, która nosi tytuł To tylko wystawa. No bo dla artystów i artystek ukraińskich, którzy walczą na froncie, to jest naprawdę tylko wystawa, chociaż odbywa się w ramach Kijowskiego Biennale, bardzo poważnej imprezy. I w normalnych, pokojowych warunkach byłoby to bardzo ważne, wystawić się, zebrać opinie krytyków. W tej chwili dla nich to jest raczej mało istotne i hierarchia zdecydowanie się zmieniła, hierarchia spraw ważnych i ważniejszych. Ciekawa byłabym tego właśnie, czy to jest tylko festiwal dla artystów białoruskich?
No to jest łyk powietrza. Dla bardzo wielu z tych osób to będzie jedyne wydarzenie w tym roku, w którym będę miał okazję spotkać się z wieloma osobami, z którymi się nie widziały przez rok od poprzedniego festiwalu. Dla bardzo wielu z nich to będzie też okazja do tego, żeby swobodnie porozmawiać. To jest niewyobrażalne dla nas zupełnie. Sytuacja, w której trzeba się bardzo intensywnie zastanawiać, jakie lajki ma się na Facebooku. Kiedyś wraca przez granicę do domu, bo to wszystko jest sprawdzane i za zalajkowanie nieodpowiedniego posta jest się zabieranym do aresztu.
Wśród naszych gości w minionym roku był też prawnuk Aleksandra Fredry, Maciej Szeptycki, którego pytałam, czy to prawda, że sławny przodek miewał humory?
Marek Rynkiewicz ma rację. Aleksander Fredro był w złym humorze i to bardzo często, zwłaszcza pod koniec swojego życia. Dlaczego on był w złym humorze? Na pewno, co można wyczytać u niego, ale można też wyczytać we wspomnieniach jego córki Zofii Fredrów-Szeptyckiej, można wyczytać we wspomnieniach jego żony, jego syna, jego wnuka, jego wnuczki. Aleksander Fredro, jak mówią, jak my wszyscy Fredrowie i jego potomkowie, my lubimy się wściekać, ale to jest tak jak wiosenna burza, że się wściekają, i potem bardzo szybko przechodzi. I jest słońce i wszystko jest pięknie, wygląda. Taki był Aleksander Fredro, a pod koniec życia był bardzo zgorzkniały. Pytanie też można zadać, dlaczego? Co się działo w końcu życia? Widać tą tęsknotę za tą przeszłością. Jeśli poczytacie państwo jego poezję, to czego już nie znamy tak najczęściej, to zobaczycie, jak wiele tam jest takiej melancholii starego człowieka, który po prostu mówi, już go nie ma, tego mojego ukochanego świata. Została moja żona, na szczęście radością moją są moje dzieci i coraz liczniejsze wnuki. A do tego jeszcze dochodzi, niech pedogre diabli biorą, o której pisze w Starym Ułanie, tak? Gdzie mówi biało-czerwony sztandar, już bym wstał, kulę rzucił, niech pedogre diabli biorą. No on razem ze swoim ojcem od 828 roku do swojej śmierci przez prawie 50 lat chorował na pedagrę.
A złamane pióro, czy to też mogło mieć jakiś wpływ? Czy to rzeczywiście wszystko przez Goszczyńskiego?
Francuzi zwykli mawiać, że możemy poznać jakieś tam galaktyki, ale nigdy nie będziemy wiedzieli tego, jak wyglądała pierwsza wersja Świętoszka Moliera. Mam wrażenie, że podobnie jest w przypadku zamilknięcia Fredry. To nie oznacza, że nie warto tego badać. Czy to jest wina Goszczyńskiego, Pola, Dunina Borkowskiego i jeszcze kilku innych? Trwało to mniej więcej od 1835 do 1842 roku, kiedy to najpierw Seweryn Goszczyński, który mógł się uważać za wschodzącą gwiazdę, za kogoś, kto zostanie w historii literatury polskiej, nie wiem, prawie tak jak Mickiewicz czy Słowacki, który uważał, że wie, jak należy pisać i który twierdził, że Aleksander Fredro jest pisarzem, w którym jest bardzo mało jakiegoś ducha narodowego.
Goszczyński mówi, Fredro nie jest polski. Norwid mówi, jest
Skończeniejszym poetą polskim. Tak. Ale mówi to w 1968 roku. Mówi to nie publicznie jeszcze.
To jedynie w liście. I proszę sobie wyobrazić, że te ataki przychodzą w momencie, kiedy Fredro właśnie napisał Zemstę, Śluby panieńskie pana Jawielskiego, Dożywocie. Czyli jakby w momencie, kiedy powstają jego najważniejsze, największe osiągnięcia komediowe, Zemsta nie jest polska, to naprawdę trzeba bardzo dużo złej woli, prawda? Ja rozumiem to oburzenie Fredry. Temu wyraźnie przeczył odbiór Fredry na przykład w teatrach. Był moment, kiedy już w zasadzie było widać, że Fredro dostarczył kapitalnego materiału dla polskiego teatru. Wejdźmy przez chwilę w skórę pisarza. No, też i my dzisiaj. Dużo bardziej nas boli jedna krytyczna opinia niż, nie wiem, dziesiątki komplementów.
Bardzo dokładnie możemy zobaczyć na poziomie roku chyba 68. To jest taki wywiad w Kłosach, w warszawskiej gazecie. Przyjeżdża reporter z Warszawy do Lwowa i rozmawia w dworku na Chorąszczyźnie w pokoju Aleksandra Fredry. Fredro siedzi na fotelu swoim. Jak ktoś chce ten fotel zobaczyć, to zapraszamy do Warszawy, do Biblioteki Narodowej w lipcu i w sierpniu. Będzie można ten fotel obejrzeć. I rozmawia z tym reporterem. To jest rozmowa, dlaczego zamilkłeś. Ja przestałem pisać głównie dlatego, nie za tą krytykę, która była, tylko dlatego, że było za mało tych głosów, które powiedziały, żebym to robił. I one się pojawiły, ale dużo później. Ale wtedy nikt nie stanął w mojej obronie. To są słowa Aleksandra Fredry. Nikt nie stanął w mojej obronie. Więc ja zrozumiałem, że to było pisanina, która była moją pisaniną. No i jak ich nie chcecie, no to jak nie ma tych, co im się to podoba, no to przestanę pisać. I dlatego złamał pióro.
Porozmawiajmy przez chwilę o
przyszłości.
O przyszłości, Fredry.
Ale tak ja muszę jeszcze jedną anegdotę lubelską powiedzieć, bo ją odkryłem dość niedawno. I po pierwsze chcę państwu powiedzieć, że siedzi przed wami nie tylko prawnuk Aleksandra Fredry, ale siedzi 10 razy prawnuk protoplasty Trześnika Raptusiewicza, Macieja Raptusiewicza. Jak się okazało, to moja, jedna z moich ciotek zrobiła już wiele, wiele lat temu, doszła genealogicznie i sprawdziła to bardzo dokładnie, że 7 razy pradziadkiem Zofii z Jabłonowskich Fredrowej był niejaki wojewoda lubelski Piotr Firlej, który jest protoplastą razem z Janem Skotnickim Raptusiewicza i Rejenta Milczka. czym my się chcemy jako rodzina zająć. Znaczy musimy stworzyć miejsce, które będzie poświęcone Aleksandrowi Fredrze i myśmy jako jego potomkowie podjęli to wyzwanie. Konsekwentnie od 12, w tej chwili już prawie 13 lat idziemy tą ścieżką. Mamy na to miejsce w Polsce, które jest tu w województwie lubelskim, w miejscowości Łaszczów, która jest w powiecie Tomaszów Lubelski, bardzo blisko ukraińskiej granicy. Tak blisko Bańkowej Wiszni, jak to było możliwe, tak blisko jak my, jego potomkowie, a jest nas dzisiaj 150 paru na świecie jeszcze wciąż żyjących, ale znamy się wszyscy. I myśmy wytrzymali przez te 150 lat wojen, komunizmu i przenieśliśmy przez te lata nie tylko te pamiątki nieliczne, które zostały, których część trafiła do instytucji publicznych, ale przenieśliśmy pamięć po tym człowieku. I jeżeli ktoś myśli, że Aleksander Fredro to jest tylko zemsta, dożywocie i śluby panieńskie, to to jest nieprawda. Bo spuścizną Aleksandra Fredry jest również to, że powstaje jego dom komedii w Polsce.
Dziś po 10:00 zaproszę Państwa na słuchowisko według Aleksandra Fredry na podstawie jego pamiętników napoleońskich 3x3.